Radio Kraków Kultura.
Porozmawiam z Martyną Zakrzewską, która już z nami jest. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Z Martyną Zakrzewską, pianistką, która, no, może skupię się w pierwszej części na koncertach ostatnich, które miałaś okazję zagrać, a w drugiej porozmawiamy sobie o tym, co nadchodzi. To przede wszystkim chciałbym sięgnąć do koncertu z Anną Kwiatkowską, czyli do koncertu zatytułowanego Mixed Metaphors, który miałem okazję usłyszeć w Krakowie na festiwalu Audio Art. Zresztą mamy w tym tygodniu pasmo RKK Live w całości poświęcone koncertom tego festiwalu, więc już teraz Państwa zapraszam do wysłuchania od poniedziałku do piątku koncertów z Audio Art Festival 32 edycji. Wszystkie zupełnie świeże, jeszcze gorące nagrania. Codziennie o 18:00, więc jeśli mają Państwo ochotę zmierzyć się z tą muzyką, to jest dobry do tego czas, dobry moment. No właśnie, Mix Metaphors było zagrane w trakcie tego festiwalu, w pierwszy weekend, w sobotę 16, ale 17 listopada także grałyście ten repertuar, trochę zmieniony, ale na muzyce private.
W Łodzi.
W Łodzi, tak. I czym się różniły te koncerty? Bo tam coś zapowiadałyście, że nie będzie, że to nie będzie powtórka 1:1.
Tak. Niestety nie mogłyśmy zagrać utworu Sławka Wojciechowskiego w Łodzi ze względu na to, że te 7 czy 8 klawiatur, które miałam, nie było możliwe do osiągnięcia w Łodzi. Musiałam z jakichś zejść.
No właśnie. To był koncert, który robił wrażenie, bo wydaje się, że tylko dwie wykonawczynie, a tych klawiatur się uzbierało. Naliczyłaś ile?
Czekaj, muszę to policzyć jeszcze raz. Bo pianino było przestrojone, był fortepian, był syntezator Moog, był syntezator Poly, Korg, była klawiatura MIDI, był jeszcze jeden Korg przy fortepianie i był mały Akai przy fortepianie, czyli 7.
A, to 7, no to skromnie w sumie.
No spoko,
to,
nie? I dwoje skrzypiec.
I dwoje skrzypiec, tak, jedne też przestrojone. No to w ogóle tak, to w sumie to tylko tak wyglądało, jakby było nie wiadomo ich ile. A 7 to rzeczywiście skromna liczba. Zresztą tych cyfr w programie jest też więcej, bo na przykład 6 melodii Johna Cage'a, 6 bagateli Heinera Goebbelsa, 7 figur Aleksandry Słysz, 7 klawiatur, dwoje skrzypiec, jakoś tak matematycznie się zrobiło.
Zaraz dojdziemy do jakiejś numerologii albo czegoś takiego.
W to jestem słaby akurat.
Ja też. Możesz mi wierzyć lub nie.
Jeśli jeszcze weźmiemy właśnie przestrojone pianino i skrzypce, gdzie tam o te centy się zabawa rozchodziła, to dopiero nam się numerologia robi i właśnie matematyczny, precyzyjny matematycznie koncert.
No tak. Krzysztof w ogóle nie wierzył mi, że wcale nie było moim celem przywiezienie wszystkich klawiatur, które mam w domu, ale naprawdę to nie było moim celem. Jakoś tak to wyszło w trakcie. Też utwór Sławka Wojciechowskiego, który łączył fortepian, klawiaturę MIDI i syntezator, został napisany w kwietniu. Wcześniej to miał być tylko fortepian i ewentualnie syntezator, potem się to jakoś rozrosło. W utworze Goebbelsa miała być tylko klawiatura MIDI, potem ze względów różnych technicznych w ustaleniach z kompozytorem okazało się, że potrzebna jest jeszcze druga klawiatura. No i tak krok po kroku doszliśmy do tej obfitości. A na tytuły nie zwróciłam uwagi, że wszystkiego po 6 i 7.
Nie, no, na szczęście lub nieszczęście nie wszystko, bo są jeszcze właśnie Mixed Metaphors, Eivinda Buene, no i Elastic Fictions Sławka Wojciechowskiego, którzy się wyłamali z tej numerologii. No ale żarty na bok. Powstał właściwie z Anną Kwiatkowską. Planowałyście coś większego zrobić, czy coś takiego od początku do końca przez was przygotowanego, zaplanowanego, no już od dłuższego czasu. I to jest to dzieło, to jest ten koncert.
Myślę, że to jest pierwszy krok do jakichś wspólnych działań. Rzeczywiście z Anią Kwiatkowską znamy się już kilka lat i od co najmniej 2 lat planowałyśmy wspólny projekt. Szukałyśmy tego, z czym mogłybyśmy się obie utożsamiać. Obie też bardzo dużo rozmawiałyśmy o muzyce, o tym, o naszych też rozczarowaniach i o naszych ekscytacjach. I szukałyśmy repertuaru, w którym obie się odnajdziemy i gdzie ta nasza wzajemna sympatia będzie mogła też znaleźć swój wyraz. No i to jest taki pierwszy krok, myślę, do tego. Dużo było elektroniki, czego też nie planowałyśmy chyba do końca, tylko jakoś tak to wyszło w trakcie, w pracy z kompozytorami i kompozytorkami. Ale mamy dalsze wspólne plany i myślę, że będziemy rozwijać ten projekt, że będziemy też sięgać do starszej muzyki i zostawać sauté, fortepian i skrzypce.
Do starszej niż ta tutaj, w sensie niż John Cage?
Muszę się zastanowić.
W sensie dopytuję, czy chodzi o konkretnie o dawną na przykład? Czy...
Nie, aż tak dawną nie. Zostajemy w XX wieku, tylko będziemy troszkę bardziej do tradycyjnych systemów też nawiązywać. Natomiast dla mnie osobiście to był też wielki challenge ze względu na różnorodność tych instrumentów, na których grałam. Na to, że po raz pierwszy grałam na mugu i uczyłam się tego instrumentu. No Ania też pierwszy raz grała z mugiem i szukałyśmy tych różnych środków wspólnego świata kolorystycznego, ale też takiego wspólnego pola ekspresji, gdzie oba te instrumenty mogłyby się znaleźć. Bo na początku czułyśmy się, jakbyśmy nadawały na 2 różnych kanałach, a potem stopniowo znajdowałyśmy ten wspólny teren, więc myślę, że to była też dobra inicjacja.
Mm-hmm. Cały program chyba rozpoczął się od pomysłu na kompozycję Oli, słysz? Czy tak przynajmniej było, tak zaczęło się moje dostrzeganie tej inicjatywy, ale może wasz początek był zupełnie gdzie indziej. Natomiast ten moment jest o tyle ciekawy, że no ja miałem takie wrażenie, jakby nadawał ton całemu przedsięwzięciu. To znaczy, jakbyście rzeczywiście szły w kierunku przestrojonych instrumentów, właśnie z stroju stosowanego przez Lamonte Younga, do którego Ola, no, z którym Ola właściwie pracuje, ale też przy tej okazji powstał pomysł do przygotowania instrumentów w ten sposób. Myślałem, że za tym może pójdzie dalsza część repertuaru, podczas gdy powstał koncert rzeczywiście bardzo różnorodny, to znaczy mamy tutaj kompozycję bardzo tak współczesnie brzmiącą, choć skomponowaną na skrzypce i minimuga Ivinda Buene, jest właśnie taka bardzo krucha, bym powiedział, delikatna i bazująca przede wszystkim na nastroju i brzmieniu kompozycja Oli Słysz. Sławek Wojciechowski, jak to Sławek zabiera nas co rusz w zupełnie inne strony. Te jego kompozycje są często takim kolażem, gdzieś nie od pierwszego odsłuchania odsłaniającym różne skojarzenia i cytaty i tropy, którymi można te utwory odczytywać. No i wreszcie Cage i Goebbels, które dociążają cały ten program, no już historycznie właściwie, w sensie też z tej perspektywy brzmieniowej. No i z tej perspektywy, jak mówisz o inicjacji nowego przedsięwzięcia, to rzeczywiście mogłyście się sprawdzić w różnych środowiskach. Z drugiej strony jestem ciekaw, które z tych elementów najbardziej wam się posklejały, w których się poczułyście najlepiej właśnie we dwójkę i czego się można, w jaką stronę chciałybyście z tym pójść po prostu. Mhm.
Utwór Sławka Wojciechowskiego i Oli Słysz oba te utwory były prawykonywane w kwietniu na koncercie w Hashtagu w Warszawie, więc to było już nasze drugie wykonanie tych kompozycji i myślę, że zwłaszcza w utworze Oli czułyśmy to bardzo, że to już jest powrót, że nie mierzymy się z tą materią po raz pierwszy. Zwłaszcza myślę, to było też istotne dla Ani, bo za mnie trochę robotę wykonuje stroiciel na pianinie, natomiast Ania swoją robotę z przestrojeniem, skrzypiec, szukaniem mikrotonów, flażoletów wykonuje live. I wyczucie wspólnego czasu, jakaś taka wspólna perspektywa formy też, ona na początku była dla nas dużym wyzwaniem, a tym razem weszło to tak strasznie gładko i myślę, że też czułyśmy się razem bardzo w tej muzyce i jakoś ten utwór Oli Słysz bym chyba wyróżniła, jeśli chodzi o nasze utożsamienie się muzyczne. Ale no nie mogę pominąć faktu, że super fan miałyśmy z utworem Goebbelsa, który jest totalnym old schoolem i jak wreszcie uruchomiłam po miesiącu korespondencji z nim sample, które są też napisane w dosyć specyficznym oprogramowaniu, to po prostu zaczęłam się chichrać w domu, bo one brzmiały jak z totalnie innej epoki.
Tak brzmią, tak, no, dokładnie tak. Brzmią. Bardzo, bardzo plastikowo po prostu też, co tu dużo mówić. Pewnie swego czasu, z którego roku to jest kompozycja?
On to pisał w ogóle od lat 80. do 2006 chyba.
Aż tak? Tak. Okej. No to te lata 80. jak najbardziej są na miejscu. Właśnie to jest ta estetyka brzmieniowa i chyba utrzymana w takim razie do końca konsekwentnie. No właściwie każdy z tych utworów oddzielnie był fascynujący na swój sposób. Tylko właśnie ja gdzieś tu wyczuwam zupełnie trzy różne kierunki stylistyczne, w których ten koncert mnie zabierał. I ja się na takich koncertach nie najlepiej czuję, to znaczy czuję, jakbym był taki szarpany, to w tą, to w tamtą, to znaczy wolę jak rzeczy się dzieją w bardziej nie wiem, no spójny, może to nie do końca dobry sposób, ale gdzieś ukierunkowany sposób i stąd właśnie to pytuję. Ale jeżeli to z utworem Oli Słysz czujecie się najbardziej utożsamione, to mnie to cieszy bardzo. To znaczy to jest ten kierunek, w który jeśli ja mogę zachęcać, to najbardziej próbowałbym właśnie w tę stronę. Do tego kierunku was przekonywać. Z tego też powodu, że to jest niezwykle rzadko uczęszczane, reeksplorowane terytorium dźwiękowe w Polsce szczególnie. Nawet po koncercie rozmawialiśmy krótko o tym, kto jeszcze mógłby napisać kompozycję właśnie na ten strój i okazuje się, że to wcale nie jest takie proste zadanie i na szczęście w pobliskich krajach kilku kompozytorów się znajdzie. Jan Mykyska chociażby w Czechach, czy Ellen Arkbro Szwedka, ale na stałe chyba mieszkająca w Berlinie, więc w sumie geograficznie dość blisko. No cóż, będziemy się przysłuchiwać, przyglądać. Tymczasem posłuchajmy może w takim razie właściwej muzyki, którą Radio Kraków Kultura ma dla nas przygotowana, a później jeszcze zajrzymy do Lublina.
Tu Radio Kraków Kultura.
Właśnie sobie zażartowałem, że program z Cage'em potraktowanym jako materiałem historycznym, eksplorujący wykonawstwo historycznie poinformowane, byłby ciekawym, może żartobliwym podejściem do właśnie utworów z połowy XX wieku, mającymi już często 70 lat i więcej. No i proszę, i właśnie przenosząc się do Lublina, zaglądamy do repertuaru właśnie Johna Cage'a, Sonaty Interludia, to taki koncert w Lublinie dałaś, wspólnie z Aleksandrą Ołdak przygotowany, koncert imersyjny, tu się już tyle tematów pojawia. Że no właśnie, może zacznijmy od tego właśnie żartu. Czy to rzeczywiście już jest tak, że ten żart, ta metafora wcale nie jest tak nie na miejscu?
O wykonawstwie historycznym? Mm. No to jest totalnie wykonawstwo historyczne. W ogóle to jest takie śmieszne, że wykonujemy poinformowaną historycznie lub nie muzykę awangardy lat 60. To ten świat się zakręcił trochę, ale mnie to też fascynuje i dużo o tym myślę, bo gdzieś to, co było kiedyś szokujące, dzisiaj taką myszką daje trochę. I super jest do tego podchodzić na świeżo i modyfikować. Myślę też, że takie jest zadanie wykonawców, że to jasne, wierne odtwarzanie partytury, tak, ale myślę, że możemy już porzucić ortodoksję na rzecz nawet jakichś odważniejszych modyfikacji w tej muzyce, po to, żeby zbliżyć ją do słuchaczy, żeby ją aktualizować w jakiś sposób. No, ten przekaz jest chyba najważniejszy.
A jeśli nie wykonawczo, to przynajmniej kontekstami próbujmy tak wpisywać je w jakieś rzeczy, które nas po prostu w tej chwili obchodzą, czy interesują, przynajmniej interesują. Zdecydowanie się zgadzam. To jest rzeczywiście konieczne w przypadku utworów z lat 50., 60. No i tak sobie myślę, że przynajmniej tutaj szansa na to, że to będą koncerty przygotowane według tych intencji, czy kompozytora, czy zgodne z technikami wykonawczymi, są o wiele większe niż często spekulacyjne historie z muzyki dawnej.
No, taki szeroki temat poruszyłeś z rana, ja nie wiem, czy ja jestem w stanie aż tak to bardzo
nie wchodźmy,
w to wejść. Nie wchodźmy w to,
dobra. Temat spekulacji akurat na tym gruncie staje mi się coraz bardziej interesujący, no ale to zatrzymajmy się przy Cage'u. To może teraz, dlaczego sonaty interludia? To chyba nie jest taki najbardziej pierwszy czy oczywisty wybór w przypadku tego kompozytora.
Czy ja wiem? Tak, ludzie chyba znają te sonaty interludia. Może nie do końca od strony takiej muzycznej, ale wszyscy wiedzą, że Cage spreparował fortepian i nawkładał tam śrub. I to są chyba właśnie sonaty interludia. Więc gdzieś to jest popularne. Ale rzeczywiście zupełnie nie od tej strony ja do tej muzyki dotarłam. Cała historia jest związana z moim wyjazdem do Indii też wiosną tego roku, ale też chyba z wieloma latami doświadczeń pianistycznych, jeśli chodzi o fortepian preparowany. No bo już trochę robię w tej muzyce współczesnej, tak wyszło, i różne rzeczy wkładałam do fortepianu. Pod niektórymi rzeczami się absolutnie już dziś nie podpisuję i drugi raz bym tego nie zrobiła. No była to burzliwa ścieżka. Doszłam do jakiegoś puryzmu, że już nic nie chcę wkładać do tego fortepianu i w ogóle...
To gdzie była ta granica? Gdzie ją przekroczyłaś? To tu zaintrygowałaś. Zniszczyłaś instrument?
Nie zniszczyłam instrumentu. Aczkolwiek...
O, to nieprawda, bo ja sam byłem świadkiem.
Jak zniszczyłam instrument?
Tak.
Gdzie?
Jak grałaś na płonącym pianinie.
A, dobra, masz rację.
Utwór
Ja nie podkładałam ognia.
Annie Lockwood, Burning Piano. Nie podkładałaś, tak. To był koncert happening zamykający, już nie pamiętam, którą edycję festiwalu Unsound na krakowskich Błoniach. No ale tak, no tam ta preparacja poszła o parę kroków za daleko.
No, masz rację, przyłapałeś mnie.
A jeszcze gdzieś tak, jeszcze gdzieś czujesz, że to jest, nie wiem, gwałt na instrumencie? Bo jest, wiesz, dużo środowisk, w których rzeczywiście preparacja to jest kontrowersyjny temat. No, słynna też była awantura o fortepian przy poznańskiej wiośnie muzycznej.
Tak. No,
jak
mam
to jest
gdzieś,
z tą preparacją?
No mam gdzieś takie rozdwojenie w sobie, że z jednej strony uwielbiam kolorystykę fortepianu, uwielbiam ją poszerzać, te brzmienia, które można uzyskać dzięki preparacji na fortepianie i to, jak on się wtedy miksuje z innymi instrumentami, z elektroniką, no to jest bezcenne. Z drugiej strony mam gdzieś taki zgrzyt, taki zupełnie przyziemny, że jak jakiś fortepian kosztuje kilkaset tysięcy i ktoś o niego
i
bardzo
więcej.
Dba i więcej. I ten stroiciel o niego dba i go tak stroi i profiluje młotki i coś tam jeszcze. I nagle przychodzi się i tak po prostu się trochę jednak niszczy ten instrument, no to, to mam tak, że mi jest przykro odrobinę.
Dobra, ale do preparacji zawsze dostajemy te gorsze.
Ale czasami jest niemożliwe, żeby wykonać na tych gorszych, chociaż no masz rację, bywa tak.
Ja już nawet nie do preparacji, tylko często na, jak właściciel fortepianu słyszy, że będzie repertuar współczesny, to i tak daje ten ciut gorszy instrument.
To prawda.
Ale też uczestnicząc w warsztatach Stevena Drury'ego na przykład z preparacji fortepianu, to on podkreślał wagę takiej świadomej, precyzyjnej preparacji, że jeżeli się rozumie, jak ten instrument w każdym jego podzespole działa i robi się to z wystarczającą ostrożnością i uwagą, to de facto ta preparacja nie narusza jego struktury, tylko no właśnie nie chodzi o to, żeby robić to z tym w takim podejściu. Ty po latach pewnie już też masz to wyczucie.
Myślę, że mam to wyczucie. Nie wszystkie preparacje są do obronienia. Kiedyś myślałam, że wszystkie i że będę taką heroiną muzyki współczesnej. Ja to wszystko tak zrobię, żeby było dobrze, ale czasami po prostu się nie da i trzeba odpuścić. Tego się nauczyłam. Ale myślę, że też troszkę byłam zmęczona estetycznie tym, że no kocham swój instrument i był taki moment, że już tak dawno nie słyszałam jego naturalnego brzmienia, że autentycznie robiło mi się przykro, a też bardzo dużo się pojawiło takich trendów dość mocnej preparacji rozszerzonych technik przy mało skomplikowanych, zaawansowanych fakturach i gdzieś się pojawiło jakieś we mnie rozczarowanie tym wszystkim i potrzeba czegoś świeżego i innego. No i tutaj tym bardziej ten wybór Cage'a może się wydawać bezsensowny, ale czekaj, dojdę do tego.
Właśnie, już miałem wchodzić, świeże i Cage, no dokładnie tak. Chociaż może rzeczywiście, no.
No tak, właśnie rzeczywiście, bo Cage wykorzystał tę preparację do końca. To znaczy stworzył muzykę, która jest niesamowicie ekspresyjna i co mnie absolutnie fascynuje w tym utworze, że ja zapominam o tej preparacji, że ona jest rzeczywiście tylko narzędziem, a nie celem, bo to, co się kryje w muzyce, którą można uzyskać dzięki niej, jest tak niesamowite i wzruszające dla mnie. I ponieważ jestem na takim etapie jakimś w swoich poszukiwaniach pianistycznych, że szukam wzruszeń, a ta muzyka spowodowała, że nawet w trakcie ćwiczenia po prostu aż mi napłynęły łzy do oczu, bo to jest o życiu muzyka, no.
No, to wspaniałe, że o tym mówisz. To jest dokładnie też to, czego sam ostatnio w muzyce szukam. I to jest dla mnie też jakaś prawda, dokładnie tak. No, czy ona będzie o życiu, czy o innych tematach, to o te prawdziwe gdzieś, nie wiem, emocje i historie za stojącymi za tymi utworami autentycznie w ten sposób lepiej mi do tego docierać, lepiej mi tego słuchać niż w jakikolwiek inny. 16 sonat, 4 interludia przecięte na pół.
Tak.
Co to znaczy? Przecięte na pół, na dwie części koncertu, czy połowa, wybór połowy z nich?
Nie, nie, to chodzi raczej o formę samego cyklu zaprojektowaną przez Cage'a. To znaczy tam układ formy jest taki, że są 4 sonaty interludium, 4 sonaty interludium. Interludium, 4 sonaty interludium i 3 sonaty. Znaczy 4-3. Powiedzmy, bo tam są dwie połączone w ostatniej sekcji. Więc raczej to on zaprojektował to przecięcie na pół, co jest związane też z jego zainteresowaniem wschodem i Indiami. Ja wspomniałam, że ten wyjazd do Indii też mnie jakoś naszedł. Może wspomnę o tym, nie chcę tutaj popadać w jakieś narcystyczne wspomnienia, ale może to też państwu przybliży klimat Cage'a, jeżeli gdzieś Radio Kraków Kultura sięgnie też do tej muzyki. Bo siedząc sobie...
A zatrzymam cię tu na sekundę. Tak, a ten koncert był rejestrowany?
Był rejestrowany i będzie nawet puszczany 12 chyba grudnia w programie drugim Polskiego Radia.
To my się postaramy z Radio Kraków Kultura o możliwość retransmisji tego koncertu w naszym paśmie koncertowym. To już też tak zapowiem na miękko przynajmniej, że jest szansa, że i nasi słuchacze będą mogli do tego materiału sięgnąć.
Super. Bardzo się cieszę, bo myślę, że warto. Wracając do tak, tych moich Indie. Wspomnień, tak, o Indiach. Ja rzeczywiście pojechałam do Indii w marcu tego roku w jakimś takim ogromnym, już długotrwającym kryzysie muzycznym, o którym wspomniałam już wcześniej, nie wiedząc co grać, po co, co mnie właściwie bierze, co mnie już nie bierze i no to są brutalne i trudne pytania w życiu artystycznym, żeby tak się czuć szczerą wobec siebie i też wobec publiczności. No i siedziałam tam w jakiejś takiej medytacji na sali jogicznej i w pewnym momencie te wszystkie dźwięki, których jest mnóstwo w Indiach i które bardzo specyficzny soundscape tworzą, naprowadziły mnie na to, że ten Cage, ja nawet nie wiedziałam chyba wtedy, że ten utwór też jest inspirowany tak bardzo Indiami, tylko jakoś to tak sobie usłyszałam, że kurczę, to jest chyba to, czego ja teraz potrzebuję. No i potem krok po kroku zaczęłam wchodzić w tę muzykę i okazało się, że to jest inspirowane indyjską teorią czy praktyką właściwie emocji w muzyce, których jest 9, czyli Navarasa i też prowadzi to do takiego oświecenia czy jakiejś czystości połączenia z duchem. I forma Cage'a też wynika właśnie z tego, bo gdzieś w środku jest ta naczelna emocja, powiedzmy, czyli to oczyszczenie, połączenie. Więc stąd przecięte na pół.
Właściwie pojechałaś niemalże tą samą ścieżką, co amerykańscy minimaliści swego czasu w tych latach 60. Też właśnie tam szukali inspiracji, tam szukali odnowienia, odbicia też takiego nie tylko duchowego, ale właśnie i estetycznego w tych swoich własnych poszukiwaniach. No właśnie, tak sobie myślę w tej chwili, że ten cykl to jest w sumie bardzo dobry sposób na taki reset ustawień domyślnych pianisty współczesnego, że to może rzeczywiście ciekawe, żeby na to spojrzeć. Powiedz jeszcze o współpracy z Olą Ołdak i o tym, jak to się odbyło, że koncert został nazwany imersyjnym.
Rzeczywiście, kody nazwały to koncertem imersyjnym.
A to kody,
tak? Tak,
tak. Pozdrawiamy Grzegorza Palucha.
Pozdrawiamy Grzegorza Palucha, oczywiście. Nie wiem, czy wychodziłabym od tematu koncertu immersyjnego. Może wyjdę od tego, że świetnie się rozumiem z Olą Ołdak. Podobnie jak z Anią Kwiatkowską, więc bardzo się cieszę, że ta jesień dla mnie była też oczyszczająca, jeśli chodzi o takie relacje z innymi artystami. Ola nie jest muzykiem z wykształcenia, jest artystką wizualną. Tym bardziej bardzo ciekawiło mnie to, co można, czy w ogóle jest możliwa kameralistyka między sztukami. Muzyki ze sztukami wizualnymi. Ale wiedziałam, że kurde, no tak się z nią dobrze rozumiem i tak wiemy, o co chodzi i w muzyce, i w tym, co chcemy przekazywać ludziom, że do czegoś to musi doprowadzić. I to też był początek. Są dalsze plany i myślę, że to jest możliwe, żeby to połączenie znaleźć. Tutaj akurat no, dużo rozmawiałyśmy, dużo wymieniałyśmy się swoimi pracami, to znaczy i Ola wysyłała mi swoje poszukiwania wizualne i ja jej wysyłałam takie filmy z ćwiczenia, to znaczy nagrywałam coś z komentarzem, że grałam jej i mówiłam, a to mi się kojarzy tak, to mi się kojarzy tak, to chciałabym zagrać trochę inaczej. I tak się wymieniałyśmy tymi doświadczeniami. No i powstało coś, z czego chyba jesteśmy też dosyć zadowolone, muszę przyznać, jak rzadko ja.
Ale co właściwie? To znaczy, żebyś opisała to doświadczenie i dlaczego zainspirowało Grzegorza Palucha do takiego zatytułowania tego doświadczenia. A na marginesie zupełnie powiem, że jak teraz słucham tej waszej wymianie, to mam wrażenie, jakby to był też dobry pomysł na koncert. To znaczy, gdyby koncert też mógł zdradzać ten proces interpretacji, odczytywania właśnie skojarzeń, ten twórczy proces, który wkładasz zawsze w przygotowanie repertuaru, jego interpretacji, a który nadal pozostaje jakąś tajemnicą. Nie, to znaczy, no, poznajemy efekt dopracowany, ale nie poznajemy tej drogi dotarcia do niego, który z kolei też i odbiorcy, tak jak teraz w tej waszej współpracy, w tym wypadku Oli Ołdak, pomagą wejść w takie głębokie szczeliny pomiędzy tymi nutami, utworami zaszyte, tak i przecież publiczności też mógłby się przydać taki insight.
Myślę, że tak. Natomiast to było bardzo też dziwne uczucie wpuścić kogoś do swojej ćwiczeniówki. Bardzo też tam się dzieją osobiste dla mnie rzeczy. No, wspominałam, że bardzo mnie to wzruszało. Też różne osobiste przeżycia gdzieś znajdowały połączenie z tymi dźwiękami. Więc nie wiem, czy tak każdego dałabym radę wpuścić do siebie. Oli bardzo ufam.
Jakiegoś reżysera, dokumentalistę, tak sobie myślę, że jeszcze to może... Poeksplorujemy ten temat w przyszłości.
Tak, natomiast ten efekt finalny, o którym wspomniałeś, on polegał na tym, że jest obraz, są przygotowane wcześniej takie, powiedzmy, wizualizacje Oli. Natomiast ona to miksowała z obrazem na żywo. Miała ustawione dwie kamery i do środka fortepianu, i jedna kamera skierowana na mnie i na to, jak gram. I miksowała ten obraz przygotowany z tym obrazem na żywo. Do tego wszystkiego Ola wybrała teksty, które kojarzą jej się z tą muzyką, teksty Cage'a. Nasz ulubiony to drzemiąc ucieram ryż, które pojawiały się zupełnie intuicyjnie. Ona je wpuszczała wtedy, kiedy czuła, że to teraz w muzyce, więc w zasadzie współuczestniczyła w tym
pojawiały,
wykonaniu.
Tak, tylko, one się pojawiały. Tylko no? Jako słowa zapisane, w sensie
tak,
niewymawiane tylko.
Niewymawiane. Pojawiały się, tylko pojawiały się bardzo wolno. Też Ola przepracowywała tam i czcionki, i to w jakiej formie one się pojawiają. No więc to była kameralistyka.
Brzmi rzeczywiście wciągająco, żeby nie powiedzieć imersyjnie. No dobrze, piękne historie opowiadasz. Bardzo, bardzo liczę w takim razie, że uda nam się te nagrania pozyskać i nie tylko państwu zaprezentować, a sam ich z przyjemnością posłucham. To znów zróbmy małą przerwę od naszego gadulstwa i za chwilę jeszcze pozostaniemy w temacie przyszłości najbliższej, czyli 4-15 grudnia i konferencji Rezonansy.
Tu Radio Kraków Kultura.
Tak, to był dobry kawałek, energetycznie pobudzający, a teraz jeszcze słów kilka o muzyce współczesnej. Moją gościnią wciąż jest Martyna Zakrzewska i rozmawialiśmy przed chwilą o koncercie na Kodach i jeszcze mieliśmy w sumie kilka przemyśleń. Ja zdążyliśmy jeszcze wymienić je poza anteną, że w sumie taki podgląd na wnętrze fortepianu w trakcie gry utworów właśnie na tym instrumencie preparowanym, To jest nie lada gratka. Przecież każdy chce tam zajrzeć. Nie wszystko się w klapie fortepianu odbija. Nie wszystko tam można dojrzeć.
Zwłaszcza, że klapa była zdjęta w Lublinie.
No właśnie, to już wtedy w ogóle. A po koncertach przecież jak tylko jest możliwość, to tam się wianuszek ludzi pojawia i zagląda. Co tam było pomiędzy te struny powtykane?
No właśnie z tego się zrobiło się całkiem fajne spotkanie po koncercie, bo rzeczywiście pomimo tego, że ludzie w czasie koncertu mogli chodzić i zachęcałyśmy ich do tego, żeby zmieniali pozycję.
No tak, widziałem takie ujęcie nawet, w którym kilka osób stało właściwie tuż za twoimi plecami, w tym Ewa Szczecińska. Zastanawiam się, czy to nie jest też takie trochę paraliżujące.
Tak, to już akurat było po koncercie. Tyle było pytań, że po prostu się spotkaliśmy zupełnie naturalnie przy tym instrumencie i gadaliśmy o tym. Ja zachęcałam, że ktoś też może sobie pograć, sam sprawdzić, jak to brzmi. No i tak sobie rozmawialiśmy o tej preparacji. Także myślę, że to też jest bardzo fajna formuła, której nie planowałam, a naturalnie się to stało, że to spotkanie pokoncertowe się odbyło.
No dobra, to zapowiadaliśmy, więc i przejdźmy do właściwej zapowiedzi, że 4-5 grudnia w Krakowie w Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego odbędzie się konferencja Rezonanse. konferencja, seminarium, koncerty przygotowane przez Katedrę Perkusji i Muzyki Współczesnej. Moją uwagę zwróciło kilka utworów, które są zapowiadane do wykonania. Obecność też Ewy Lipsien, znakomitej flecistki, jednej z najlepszych w naszym kraju zdecydowanie. W tym utwory Helmuta Lachenmana, będzie Guero na przykład, będzie Dojna Rotaru, Adam Porębski, więc Georgi Kurtak, właściwie z różnych pokoleń. I dosłownie w kilku słowach, jakbyś, bo czas nam już nieubłaganie się kończy, jakbyś mogła powiedzieć, czego się po tej konferencji spodziewać i czy ludzie, którzy niekoniecznie na konferencje muzyczne przychodzą, mają czego szukać na samych koncertach.
Proszę Państwa, my musimy to nazywać konferencjami ze względów naukowo-prawnych, natomiast naprawdę można się przede wszystkim spodziewać dobrej energii, bo to wydarzenie organizowane przez Piotra i Justynę Kędzierskich z naszej akademii jest zaprojektowane tak, że nie ma za dużo jakichś takich wykładów, suchych informacji, natomiast jest dużo o praktyce, o środowisku muzycznym będziemy też rozmawiać, o festiwalach, i będzie bardzo dużo dobrej muzyki. Robimy to wydarzenie razem z naszymi studentami. Nawet gramy jeden utwór z naszymi studentami, którzy na ostatniej próbie tłumaczyli nam, jak to zagrać. Był to przepiękny moment. Wreszcie się czegoś nauczyliśmy. Więc zapraszam, bo oprócz dobrej muzyki i fantastycznej Yukiko Lachenman, czyli żony Lachenmana, która będzie wykonywała jego muzykę, będzie też sporo polskich kompozytorów, tak jak wspomniał Krzysztof, no i parę tych bardziej dzikich, wspólnych naszych wykonań.
To wszystko 5 grudnia, ale 4 też koncert solowy, fortepianowy Fidan,
to kobieta, Fidan Agajewej Edler. Tak.
W repertuarze między innymi Czaja Czernowin, ale też Liza Lim z kompozycją Winter, której prawdę powiedziawszy ja bym się kompletnie nie spodziewał w Krakowie, więc bardzo się cieszę także i na ten...
Ja bardzo zapraszam na ten koncert, bo Fidan jest pianistką, moją prywatnie koleżanką z Berlina, która od lat zajmuje się muzyką kompozytorek i zapytała mnie, czy miałabym przestrzeń na zaprezentowanie takiego programu. I ja wtedy pomyślałam o tej konferencji, że to jest też super okazja. Fidan jest fantastyczną pianistką, sama czekam na ten koncert, także zapraszam.
No cudownie, to widzimy się w takim razie w Akademii Muzycznej w środę i czwartek w tym tygodniu, a o 18 raz jeszcze przypomnę, słuchamy Radia Kraków Kultura i pasma koncertowego. Bardzo ci dziękuję za naszą rozmowę. Moim państwa gościem była Martyna Zakrzewska.
Bardzo dziękuję i życzę dobrego poniedziałku.
Ja się do tych życzeń także przyłączam. Za sterami dzisiejszego programu był Szymon Smułka, prowadził Krzysztof Pietraszewski. Do usłyszenia. Cześć.
Tu Radio Kraków Kultura.